Zapraszamy do audycji Szukając Słowa Bożego. Rozpoczynając nasze zamyślenie nad Słowem Bożym, prośmy Ducha Świętego o światło dla nas.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij Ducha Twego, Panie, i odnów oblicze ziemi, módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małodusznym: odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynicę wód.
Z jednej strony sąd Boży nad nieprzyjaciółmi Izraela, z drugiej chwała narodu wybranego. Rozwój i pomyślność Izraela, które są owocem radykalnej przemiany pod wpływem Bożego działania, wskazują uroczyście na wspaniałość i potęgę Pana. Ci, którzy cierpieli z powodu nieprzyjaciół, otrzymują teraz słowo pocieszenia, zachętę do odwagi, ponieważ Bóg sam przybędzie im z pomocą. I to niebawem. A gdy przyjdzie, ukaże winnych i nagrodzi niewinnych, zgodnie z prawem talionu, według którego kara dokładnie odpowiada przestępstwu, oko za oko, ząb za ząb. Odwołując się do obrazów ilustrujących doczesne wynagrodzenie, zbawienie Boże zostaje opisane jako całkowite uzdrowienie z cielesnych chorób. I tak ślepi odzyskują wzrok, głusi zaczynają słyszeć, chromi zaczynają żwawo chodzić, język niemych wesoło wykrzyknie. Również natura otrzyma wówczas nową witalność. Pustynia i step zostaną obficie nawodnione, tereny suche staną się bogate w źródlaną wodę. Ta idealna perspektywa jest z lubością kontemplowana przez proroków, którzy w ten sposób chcą ukazać spełnienie mesjańskich oczekiwań. przyszły Mesjasz zapoczątkuje czasy, w których nie będzie już cierpienia, a śmierć zostanie pokonana. Dlatego Jezus uczyni znak całkowitego uzdrowienia człowieka, aby ułatwić zrozumienie prawdy o nim i jego posłannictwie.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie: stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują?
Jakub zachęca chrześcijan, aby swoim postępowaniem nie zaprzeczali wierze, jaką wyznają ustami. Zwracając się bezpośrednio do adresatów listu, zwraca im uwagę, aby nie czynili różnic między sobą z powodu bogactwa. Krótko mówiąc, by nie dochodziło do sytuacji, że poważani są bogaci, a nie dostrzega się biednych. Kto tak postępuje, powiada Jakub, potwierdza, że nie wierzy w Jezusa Chrystusa, Pana uwielbionego. Bo wówczas nie on, ale inni są jego panami, a przede wszystkim bogactwo. Właśnie przed takim, bodaj największym niebezpieczeństwem, niestrudzenie ostrzegali prorocy. A Jezus streścił w stanowczym upomnieniu: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Przyjrzyjmy się Jakubowemu tekstowi. Apostoł w odniesieniu do Jezusa używa sformułowania Pan uwielbiony, ponieważ Jego ciało po zmartwychwstaniu już takie jest i dlatego również, że jest On objawieniem chwały Ojca. Chwała, znak obecności Boga pośród swego ludu, w Jezusie stała się ciałem, stała się widzialna. Stąd właśnie czynić różnicę między ludźmi, dopuszczać się dyskryminacji jest w istocie brakiem uznania dla objawienia się w Chrystusie Boga i zarazem odrzuceniem tej prawdy objawionej, że wszyscy ludzie, Jego stworzenia, są równi. Ta zasada ma swoje szczególne odniesienie do nabożeństw liturgicznych, kiedy najbardziej powinna być widoczna tożsamość chrześcijańska wspólnoty, co objawia się nie tylko w jedności z Bogiem, ale i jedności pomiędzy członkami, którzy tę wspólnotę stanowią. Dlatego chrześcijanie, eksponujący różnice między ludźmi, kierują się w dalszym ciągu mentalnością ziemską, daleką od tej, która jest zgodna ze sposobem działania Boga. W konsekwencji cześć, jaką oddają Bogu, jest nieszczera. Bóg zaś, jakby na przekór światu, wybiera biednych i całkowicie zmienia ich los, obdarowując ich skarbem wiary na tej ziemi i dając im życie wieczne. Nieustannie zresztą w całym objawieniu widoczna jest ta szczególna miłość Boga skierowana ku ubogim, ku tym, którzy nie szukają oparcia we władzy i dobrach materialnych, liczą tylko na Niego. Oni też będąc bezbronnymi i pogardzennymi, miłują Go. Innymi słowy, żyją w Bogu, w duchu ufności, zaufania, wdzięczności.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.
Dzisiejszy fragment Ewangelii następuje niemal po wydarzeniach opisujących niezrozumienie osoby Jezusa. Głuchoniemy, który dostępuje całkowitego uzdrowienia, co pozwoli mu słuchać objawionego słowa i przekazywać je innym, staje się przykładem osoby, która całkowicie otwiera się na przyjęcie tajemnicy Jezusa. Ten cudownie uzdrowiony jest poganinem, przyprowadzonym do Jezusa, gdy wędrował on przez ziemię 10 miast, znajdujących się na wschód od jeziora Tyberiackiego. Dodajmy, że i tu dotarła już wieść o mistrzu jako cudotwórcy. W tym opowiadaniu o uzdrowieniu Marek nie odnotowuje niczego, co świadczyłoby o wierze tego uzdrowionego ani tych, którzy go przyprowadzili. Istotne staje się to, że przed Jezusem zjawia się osoba, która się otwiera na wiarę oraz uznaje tego, który uzdrawia. Jezus, co istotne, dokonuje znaku poniekąd na boku, w odosobnieniu i nakazuje przy tym, by nie mówić nikomu o tym, co się stało. Ten nakaz mesjańskiej tajemnicy jest w tym miejscu szczególnie podkreślony. Wielokrotnie już o tej tajemnicy mesjańskiej mówiliśmy sobie i wyjaśnialiśmy ją w naszych spotkaniach. Przyjęcie Ewangelii i wyznanie wiary mają być bowiem jedynymi wyraźnymi znakami rozpoczęcia czasów mesjańskich. Dokonaniu cudu towarzyszą liczne gesty, palce w uszach, kontakt ze śliną, która uważana była w starożytności za lekarstwo, westchnienie, słowa wypowiedziane w języku aramejskim. Niektóre z tych gestów znalazły potem swoje miejsce w obrzędzie Chrztu Świętego. Z powodu zachwytu cudem, tłum, co nie dziwi, łamie zakaz milczenia. Warto jednak zauważyć, że ów podziw zostaje wyrażony słowami przypominającymi opowiadania o stworzeniu i wyzwoleniu z niewoli egipskiej. Wyrażenie „dobrze wszystko uczynił” nawiązuje do słów z Księgi Rodzaju, według której Bóg widzi jako dobrą każdą stworzoną rzecz. Wszystko, co Bóg uczynił, było bardzo dobre. A stwierdzenie „nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę” to odniesienie do wypełnienia obietnicy dotyczącej wykupienia z niewoli babilońskiej i powrotu do ojczyzny. Krótko mówiąc, spełnia się to, co przepowiedział prorok Izajasz. Jezus zatem dokonuje nowego stworzenia i ostatecznego zbawienia. Tłum, który szedł za Jezusem, z ciężarem nękających go chorób i z wiarą w uzdrowienie, jest naszym odbiciem. W obliczach tamtych ludzi widzimy samych siebie. My, podobnie jak i oni, gotowi jesteśmy pospieszyć wszędzie tam, gdzie dostrzegamy możliwość praktycznego rozwiązania problemów, najlepiej jeszcze za jak najniższą cenę. W ten sposób znika nam z horyzontu świadomość najgłębszego sensu uzdrowień, jakich dokonuje Jezus. Być może dlatego, że nie odczuwamy potrzeby doświadczenia czegoś innego. Dzisiejsze Słowo Boże stwarza okazję, by odkryć radość z Chrztu Świętego. Chrzest, będąc czymś więcej niż tylko całkowitym uzdrowieniem, jest nowym narodzeniem, otwierającym nas na nowe życie. Być ochrzczonym znaczy przyjąć całkowicie nowy styl życia, w którym nasze zmysły zaczynają rozumieć rzeczywistość w jej najgłębszych wymiarach, a nasze działania konsekwentnie wyrażają logikę całkowicie odmienną od postawy egocentrycznej. Ochrzczony jest bowiem osobą, której oczy otwierają się na piękno stworzenia, której uszy otwierają się na słowo miłosierdzia i zbawienia, której ramiona ogarniają każdą kobietę i mężczyznę, każdego bez dyskryminowania kogokolwiek, ponieważ ów człowiek w Bogu uznał Stwórcę i Zbawcę wszystkich. Głuchoniemy, który został w cudowny sposób uzdrowiony przez Chrystusa, symbolizuje tych wszystkich pośród całej ludzkości, którzy dzięki łasce Bożej zasługują na wyzwolenie z grzechów. Z grzechu, do którego popełnienia zostali sprowokowani przez zwodnicze działanie diabła. Człowiek bowiem stał się prawdziwie głuchym na słowo życia, po tym jak pełen pychy zaczął wsłuchiwać się w śmiertelne słowa węża skierowane przeciwko Bogu. Od kiedy więc zaczął rozmawiać z uwodzicielem, stał się prawdziwie niemy, czyli niezdolny, by śpiewać hymny na cześć Stwórcy. Ponieważ głuchoniemy nie mógł ani rozpoznać, ani prosić Zbawiciela, przyjaciele przyprowadzili go do Jezusa i prosili o Jego ocalenie. Podobnie musimy zachowywać się i my, przez co wyrazimy prawdziwą troskę duchową, jeśli do czyjegoś nawrócenia nie wystarczy dzieło ludzi, ich świadectwo słowa i wyznanie prawdy, to niech dla ocalenia ów człowiek zostanie postawiony wobec oblicza łaski Bożej. Nie opóźni się miłosierdzie boskiego lekarza, jeśli nie zawaha się ani nie osłabnie głośne wołanie tych, którzy się modlą, tak pisał na temat tego fragmentu święty Beda Czcigodny, zachęcając nas do tego współdziałania w przyprowadzaniu innych do Jezusa. I jeszcze rozważanie ojca Raniero Cantalamessy. Słowo Boże z dzisiejszej mszy świętej kieruje naszą refleksję na bardzo aktualny temat, który w skrócie tak możemy przedstawić. Bóg w Jezusie Chrystusie wybrał ubogich. Pochylił się nad tymi, którzy cierpią na różne choroby i nad ludźmi o skruszonych sercach, a teraz domaga się od nas, uczniów Jezusa, byśmy dokonali podobnego wyboru. Pierwsza część tego przesłania, jeśli tak można powiedzieć historyczna czy narracyjna, zawarta jest w Ewangelii, druga o charakterze paranetycznym bądź napomnienia, zawarta jest w drugim czytaniu świętego Jakuba. Święty Jakub towarzyszy nam podczas tych niedziel jako dobitny i przenikliwy komentator Słowa Bożego, które pomaga nam we wspaniały sposób odnieść do konkretnych sytuacji życiowych. Nie chodzi tu o apostoła Jakuba, jak jest napisane w naszych lekcjonarzach, przetaczających przekonanie tradycji, ale o Jakuba, brata pańskiego, o którym wielokrotnie jest mowa w Ewangeliach, pierwszym biskupie wspólnoty jerozolimskiej. Nie przez przypadek liturgia odwołuje się do niego w kontekście dzisiejszego tematu dotyczącego bogatych i biednych we wspólnocie. On bowiem wielokrotnie i zawsze z dużym zaangażowaniem zajmował się tą sprawą, która już w jego czasach, a także we wspólnotach, do których skierowany był jego list, musiała być kwestią drażliwą. Przypatrzmy się więc, jak ten temat został ukazany w dzisiejszej Ewangelii. widzimy w niej Jezusa uzdrawiającego głuchoniemego. Chodzi tu o jednego z tych nieszczęśników, którzy, zwłaszcza w starożytności, gdy nie było żadnej pomocy socjalnej, byli rzeczywiście ludźmi z marginesu. O jednego z tych ludzi, dla których jedynym miejscem do życia był próg domu, prawdziwe ludzkie wraki. Jezus nie poprzestał na położeniu mu ręki na głowie i powiedzeniu mu odwagi i nadaniu mu błogosławieństwa, o co prosili go ci, którzy przyprowadzili go do niego, by następnie pospiesznie odejść. Jezus zatrzymuje się. Prowadzi go w miejsce zaciszne, zapominając na moment o czekających na niego tłumach. Dotyka palcem jego uszu i języka, jakby chciał przez dotyk przekazać mu swój własny słuch i swoje własne słowa. Następnie woła: otwórz się! I głuchoniemy zaczął mówić i słyszeć. Przy Jezusie, będąc z nim sam na sam, głuchoniemy stał się człowiekiem i odzyskał całą swoją godność. Rzeczywiście zyskał głos, i to nie tylko głos fizyczny. Podobne wydarzenia wielokrotnie powtarzają się w Ewangelii. Jezus zbliża się do ubogich i odrzuconych. Ślepiec z Jerycha, trędowaci, paralityk. Zbliżając się do nich, podnosi ich, uzdrawia, sprawia, że ponownie stają się ludźmi. Ubogaca ich nadzieję i wiarę. Objawia im królestwo, a nawet ujawnia im, że królestwo jest dla nich. Tym samym jesteśmy świadkami realizacji mesjańskiej wizji nakreślonej przez Izajasza w pierwszym czytaniu. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. W Jezusie ukazał się Bóg, który uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych, jak sławi go psalm responsoryjny. Rozmyślając o tym i temu podobnych wydarzeniach, święty Jakub formułuje w drugim czytaniu wielką zasadę, rzucając światło na działanie Boga w historii zbawienia. Bóg wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze i na dziedziców królestwa. Święty Jakub myślał z całą pewnością o tych słowach Jezusa: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. A nawet jest tym, który najlepiej ukazał prawdziwe znaczenie tego ewangelicznego błogosławieństwa oraz najlepiej przedstawił paradoks w nim zawarty. Zarówno Jezus, jak i jego brat Jakub posługują się następującym schematem: upokorzenie, wyniesienie ubogiego. Wyniesienie, upokorzenie bogatego. Niech się ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia. Ustala on następstwo, które jest równocześnie chronologiczne i godnościowe. Dzisiejsze upokorzenie będzie dla ubogiego powodem jego wyniesienia jutro. Dzisiejsza chwała bogacza będzie przyczyną jego jutrzejszego poniżenia. Jest to schemat, którym Jezus posłużył się w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Ma tu miejsce prawdziwe odwrócenie hierarchii wartości. Bogactwo, które jest ubóstwem, i ubóstwo, które jest bogactwem. Mimo że Jakub sprawia wrażenie moralisty i kaznodziei starotestamentalnego, ma jednak wybitnie chrystologiczne podejście do problemu bogactwa i ubóstwa. Prowadzi nas z powrotem do Ewangelii, od której wyszliśmy. W Jezusie Bóg w pełni ujawni, Boży wybór ubogich. Jezus poświęcił się sprawie ubogich i dzielił ich los. On także był ubogi. Święty Paweł mówi: wybrał ubóstwo i wskazał na ubogich jako uprzywilejowanych adresatów swojej Ewangelii. Bóg posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Myśl ta napełniała radością serce Jezusa i sprawiała, że wołał: dziękuję Ci, Ojcze, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom. To To znaczy objawiłeś je tym, którzy mało liczą się w oczach ludzi, tym, którzy nie mają zabezpieczeń, którzy są i czują się ludźmi mało znaczącymi i dlatego uciekają się do Boga. Tak, mówi święty Jakub, Bóg rzeczywiście wybrał ubogich tego świata, by uczynić ich bogatymi. Dlatego święty Paweł mógł powiedzieć do swoich wiernych, to, co nie jest szlachetne według świata i to, co na świecie jest wzgardzone, to właśnie wybrał Bóg. Ten Boży wybór nie pozostał bez odzewu ze strony ludzi. Rzeczywiście na ewangeliczne przesłanie odpowiedzieli na początku przede wszystkim sami ubodzy, ludzie z marginesu, kobiety, niewolnicy, najemnicy, robotnicy portowi, wszyscy biedacy. Dlatego apostoł mógł powiedzieć, rozejrzyjcie się i zobaczcie, przypatrzcie się, bracia, że niewielu wśród was mędrców, niewielu możnych lub szlachetnie urodzonych. I dziś nieprzeliczona rzesza ubogich, nazywana trzecim światem, najlepiej ze wszystkich odpowiada na ewangeliczne przesłanie. Widzimy to przeniesienie akcentu dzisiaj szczególnymi krajami, w którym bardzo intensywnie rozwija się dzieło ewangelizacji, rozwija się Kościół, są właśnie te kraje ubogie. Dziś na świecie istnieją także inne siły, które mówią, że działają na rzecz ubogich. Stało się więc konieczne precyzyjne określenie, na czym polega wybór ubogich dokonany przez Jezusa i czym się różnią od innych wyborów. Wybór Jezusa jest przede wszystkim wyborem religijnym. Mimo że jego konsekwencje widoczne są również na płaszczyźnie społecznej i politycznej. Inny wybór, na przykład marksistowski, jest polityczny, choć niekoniecznie w negatywnym znaczeniu tego słowa. Jezus miłuje i przedkłada nad innych ubogich, cierpiących i odrzuconych. Ale dlaczego tak postępuje? Nie dlatego, iż nienawidzi ludzi bogatych, ale ponieważ wie, jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego. Ubogi jest po prostu podatnym gruntem, na którym słowo przynosi plon. U podstaw leży tajemniczy Boży plan zbawienia przez słabość, czyli przez szaleństwo krzyża, który wywraca do góry nogami ludzką logikę silniejszego, logikę bezlitosną i nieludzką, przyczynę powstania rzesz ubogich oraz słabszej płci. Wszystko jednak trzeba wyjaśnić, żeby nie powstały niedomówienia. W Ewangelii nie ma mowy o wynagradzaniu ubóstwa jakąś ponadziemską nagrodą. Nie chodzi o namiastkę tego, czego nie można dać ubogim tu na ziemi, jak mylnie myśleli marksiści. Chodzi po prostu o to, że łatwiej im poznać Boga i wybrać prawdziwe wartości, te, które obejmuje Królestwo Boże. Nagroda nie jest też zarezerwowana wyłącznie dla ubogich. Historia bogacza i Łazarza ukazuje, iż bogatym ciężko jest ją zdobyć, ale nie jest to dla nich niemożliwe. Wystarczy, że i oni staną się ubodzy w duchu, to znaczy tacy, którzy wybrali ubóstwo, a przynajmniej niesienie pomocy ubogim. Wystarczy przecież, żeby bogacz potem postąpił całkiem inaczej wobec ubogiego Łazarza leżącego u jego drzwi, żeby inaczej spożytkował swoje ubóstwo, żeby nie przeznaczał ich na codzienne wystawne uczty oraz na szaty z purpury i bisioru. W tym właśnie znaczeniu Bóg wybrał ubogiego. Co znaczy dla nas ten właśnie Boży wybór ukazany w Jezusie Chrystusie? Dwie rzeczy. Po pierwsze, że będziemy należeć do tych, których Bóg wybierze, jeśli będziemy ubodzy, w ewangelicznym znaczeniu tego słowa. Po drugie, że i my, podobnie jak Bóg, mamy wybierać ubogich. Kiedy mówię my, rozumiem przede wszystkim przez to nas jako Kościół, a następnie nas jako poszczególnych chrześcijan. Wysłuchane czytania, a także obecny duch Kościoła, nakazują nam zatrzymać się raczej na drugim punkcie, na naszym wyborze ubogich. Kościół jako całość dokonał tego wyboru w uroczysty sposób na Soborze Watykańskim II. Chrystus posłany został przez Ojca, aby głosić Ewangelię ubogim. I podobnie Kościół darzy miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką, co więcej w ubogich i cierpiących odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela. Im stara się ulżyć w niedoli i w nich usiłuje służyć Chrystusowi. Te słowa znamienne czytamy w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele w numerze 8. Wybór ten musi teraz zostać przełożony na czyny, na rzecz poszczególnych ludzi tworzących Kościół. Wiele się dziś mówi o opcji na rzecz ubogich, aby w ten sposób popchnąć Kościół instytucje do walki po stronie proletariatu, do obrony praw uciemiężonych, do ujawniania nadużyć władzy politycznej i ekonomicznej popełnianych na ich niekorzyść. Z całą pewnością to także jest ewangeliczna forma troski o ubogich, jeśli tylko nie jest inspirowana motywami politycznymi i ma na celu rzeczywiste wyzwolenie ubogich, a nie jedynie posłużenie się nimi dla własnych celów. Ale to za mało. A nawet znaczy tyle co nic, ponieważ stała się ona formą usprawiedliwienia, które ukazuje jedynie to, co inni, organizacje i instytucje powinni zrobić, a nie to, co my powinniśmy i możemy uczynić począwszy od tego momentu. Święty Jakub w swoim liście wzywa nas z mocą, za pomocą ciętego języka, do konkretnych działań na rzecz ubogich. Przytacza bardzo realistyczny przykład. Na zgromadzenie liturgiczne przychodzi bogacz odziany we wspaniałe szaty oraz biedak w podartym ubraniu. Pierwszy otrzymuje zaszczytne miejsce, drugiemu zaś każe się usiąść na ziemi, uczy jegoś podnóżka. Refleksja świętego Jakuba jest oskarżeniem naszych zgromadzeń. Dzisiaj na szczęście nie ma już w kościołach zarezerwowanych ławek i honorowych miejsc. Wszyscy jesteśmy równi. Trzeba teraz tylko ożywić tę równość lub raczej zerwać z nią, ale tym razem na rzecz ubogich, starszych, cierpiących. Ludzie biedni powinni być traktowani przez nas jako nasi ulubieńcy, jako źrenice w oku. Powinni być otaczani szczególną troską i względami. To, o czym mówi święty Jakub, znajduje oczywiście wielorakie zastosowanie w codziennym życiu. Wystarczy, że się rozejrzymy, a znajdziemy wiele powodów do wstydu. Bo przecież tak łatwo i prosto przychodzi nam wybieranie ludzi bogatych i wpływowych, zwracanie większej uwagi na osoby wyróżniające się czymś, wykształcone, kulturalne, sympatyczne, a jakże rzadko okazuje się zainteresowanie ubogim, tym prawdziwie ubogim, jednakże rzadko traktuje się ich z godnością. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, mówi Jezus, jakaż za to dla was wdzięczność? Jeśli zapraszacie tylko tego, kto może się wam zrewanżować, to jakąż zasługę mieć będziecie? Podczas Eucharystii, którą będziemy przeżywać, gdy zbliżymy się do Chrystusa, który powiedział, że został posłany do ubogich, zechciejmy, aby Komunia Święta była prawdziwa i pełna, a aby tak było, musi stać się także dla nas samych wyborem ubogich, takim wyborem, jakiego dokonał Jezus. Prośmy Go, aby i nam udzielił tego wspaniałego zrozumienia ubogich, to znaczy wrażliwości i zdolności ich rozumienia oraz zdolności do zbliżania się do nich, aby ofiarować im naszą braterską miłość.